Drodzy Państwo, 4 lata temu, dokładnie 4 lata temu, niemalże co do dnia, żegnałem się z Wami tutaj, na tej sali, informując, że za kilka tygodni, za 4 tygodnie zacznę formację w klasztorze benedyktynów w Lubiniu. Wtedy z tego wielkiego mojego świata i zabiegania wchodziłem w świat, o którym nie miałem pojęcia, jak będzie wyglądał. Przeżyłem 4 lata najbardziej intensywne 4 lata mojego życia w murach klasztoru, najpierw jednego, teraz drugiego. I to, co chcę dzisiaj Wam przedłożyć, to garść refleksji o tym, co odkryłem tam, za murami. Staję pośród Was jako mnich, początkujący, ale jednak już mnich. Staję pośród Was i w którymś momencie powiem Wam, dlaczego chcę tym wszystkim się z Wami podzielić. Dlaczego to także jest dla Was. Dlaczego to może być też pomoc dla Was w Waszym życiu, małżeńskim życiu. Tak jak wspomniałem, z mojego zabieganego świata wszedłem w mury klasztoru. To było ogromne tąpnięcie. To tak jakby człowiek wpadł w jakąś przepaść i te kolejne miesiące, a nawet lata bardzo wiele mnie kosztowały, ogromnie dużo. Chyba nic w życiu mnie tak wiele nie kosztowało, jak te 4 lata życia w klasztorze do tej pory. Bardzo dużo się nauczyłem, bardzo wiele rzeczy odkryłem, a jednocześnie doświadczyłem czegoś, czego tak naprawdę szukałem, a Pan chciał mi to dać w taki sposób, w jaki uznał za adekwatny dla mnie na ten moment mojego życia. O tym chcę teraz trochę powiedzieć. Benedyktyni kojarzycie mniej więcej 1500 lat istnienia tej reguły, tych mnichów, którzy żyją według konkretnych zasad, które są opisane w takiej małej książeczce reguła świętego Benedykta. Kojarzeni jesteśmy z takim hasłem Ora et Labora i od tego dzisiaj zacznę, ale to hasło zostało dosyć późno wymyślone. To takie romantyczne, jakieś XVIII-XIX wiek, więc niespecjalnie jest nam ono bliskie, ale faktycznie oddaje sens naszego życia. I dlatego bez problemu się nim też posługujemy i dlatego dzisiaj chciałbym od tego hasła zacząć. Dlaczego? Dlatego, że ono pokazuje dwa podstawowe wymiary chrześcijańskiego życia. Modlitwę i pracę. Jeżeli chodzi o pracę, dzisiaj mamy z tym duży kłopot. To, co zajmuje mnóstwo naszego życia, naszej energii, nasza praca zarobkowa jest poddana takiej filozofii konsumpcjonizmu czy utylitaryzmu i jest traktowana przede wszystkim jako sposób zarobku, źródło zarobku. Zbieramy te pieniądze, pracujemy, żeby osiągnąć dwa podstawowe cele, aby utrzymać siebie, swoją rodzinę, ale też, żeby osiągnąć pewien status społeczny, który sobie zamierzyliśmy, za którym tęsknimy, który jest naszą aspiracją i który chcemy jakoś zrealizować. I żeby go przeżywać, ten status społeczny, na którym nam zależy, no to potrzebujemy środków finansowych, większych albo mniejszych, no w zależności od tego, jakie mamy potrzeby. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że to pragnienie zarabiania pieniędzy i zrealizowania tych dwóch podstawowych celów, czyli utrzymania siebie, swojej rodziny i osiągnięcia pewnego statusu społecznego, nie wkradły się dwa nieporządki. Po pierwsze, chciwość, nasza chciwość. Ciężko nam powiedzieć stop. Ciężko nam powiedzieć, że nam już wystarczy, że już osiągnęliśmy pewien pułap, który jest dla nas zadowalający, że nie chcemy już płacić większej ceny niż trzeba za to, aby mieć więcej środków finansowych. Ta chciwość, ona prowadzi jeszcze do tej drugiej anomalii, czyli do tego, że zaczynamy nie tylko pracować, czy nie tylko pracujemy, ale zaczynamy harować. Zaczynamy harować po to, żeby się spełnić. Wtedy, kiedy w ten sposób patrzymy na pracę i tak ją przeżywamy, a dzisiaj wielu z nas, nawet jeżeli jesteśmy pobożnymi ludźmi, a większość z nas tutaj na sali, jak nie wszyscy, do takich się zaliczamy, siłą rzeczy następuje degradacja wartości w naszym życiu. Kiedy z chciwości harujemy bez opamiętania, wtedy bardzo łatwo dochodzi do demontażu relacji tych rodzinnych i w końcu do deformacji osobowości. Widzimy to na różnych płaszczyznach i może dopiero z perspektywy czasu, kiedy zaczynamy wspominać nasze życie, nasze dzieciństwo, nasze marzenia i ambicje, może początek małżeństwa i plany z tym związane, dopiero widzimy, jak daleko odeszliśmy od tych ideałów. Może dopiero wtedy zaczyna do nas docierać, może po to jest kongres tegoroczny z tym tematem, jak bardzo się pogubiliśmy w tej gonitwie, żeby więcej mieć. Co na to święty Benedykt? Otóż w 48 rozdziale swojej reguły o codziennej pracy ręcznej mówi o tym, że praca ma takie cztery podstawowe wymiary. Otóż po pierwsze ma ona wymiar ascetyczny. Tak, bo bezczynność jest wrogiem duszy. Tak mówi święty Benedykt. To bardzo piękne. I on jakby sięga do źródła, kiedy Bóg stworzył człowieka, wpisał w jego kondycję, pragnienie i potrzebę pracy, wyrażenia siebie w pracy. I to nie jest, pamiętajmy, to nie jest żadna kara, praca, to trud pracy jest konsekwencją grzechu. Natomiast w pierwotnym założeniu człowiek miał uprawiać ogród, w którym Bóg go umieścił, więc miał zawsze miał pracować. Więc święty Benedykt mówi, bezczynność jest wrogiem duszy. Powinieneś pracować. Mnich, i to bardzo często jest podkreślane, mnich nie może sobie pozwolić właśnie na jakąś, na nic nie robienie, na takie zawieszenie. Nie, on ma być zaangażowany. Więc pierwsza kwestia to jest asceza. Praca ma wymiar ascetyczny. Po drugie, jest to sposób na równowagę stylu życia. Tutaj byśmy wrócili do Marty i Marii. Nie? Że jedna bez drugiej tak naprawdę ona będzie zawsze nieporozumieniem. I bycie samą Martą w naszym życiu i bycie samą Marią nie wyraża człowieka, nie potrafi człowieka spełnić. Zawsze będzie jakimś zachwianiem, nie będzie tej równowagi. Maria jest zdana na Martę, a z kolei Marta też potrzebuje Marii. I w nas, w każdym z nas jest ta potrzeba jednego i drugiego bardzo mocna. Po trzecie, to także źródło utrzymania. Benedykt podkreśla, że mnisi mają żyć z pracy rąk własnych. Ja przyjechałem do was dzisiaj z Sampora. Mamy tam taką 7 hektarów. Cała ta nasza ziemia to jest 7 hektarów, na którym jest klasztor, łąki, pastwisko, ale tam także jest kawałek ziemi, którą uprawiamy osobiście. Także jest gospodarstwo, zwierzęta, które hodujemy i właściwie produkujemy przez cały rok tyle mięsa, że jesteśmy w stanie nakarmić siebie i naszych gości, którzy przyjeżdżają do Sampora. Tak to wygląda praktycznie. W Samporze na przykład, nie? Że jednak dbamy o całe obejście, dbamy o dom, sprzątamy, pierzemy. To jest pewna trudność. Ja pamiętam, jak przyjechałem tutaj jeszcze z Lubinia na jakąś uroczystość diecezjalną i któryś z moich księży, braci, kolegów podszedł do mnie i tak rzucił w katedrze w biegu: no i co ty tam robisz? Grzebiesz w tej marchewce. I rzeczywiście, gdybym dzisiaj miał wam powiedzieć, jak wygląda moje życie, to nie jest nic interesującego. Nie? Bo ja faktycznie grzebię w tej marchewce. Nie? Ja idę w to pole, ja idę do tych zwierzaków, do zahrady. Jestem tym praczem, nie? Nie praczką chyba, praczem. Jestem praczem, no to trzeba prać. Mam swój dyżur raz w tygodniu. Trzeba wyprać po gościach pościel. Odkryłem sobie zdolności kulinarne. Generalnie gotuję czasami obiady dla 40-50 osób i żyją, nie? I wiecie, i to jest niesamowite, że to jest moja codzienność. Że taka jest dzisiaj moja praca. Po tym wszystkim, co tutaj przed chwilą pięknie zostało powiedziane, o tym, jaki był ksiądz Roman Tomaszczuk, ojciec Cyprian nie ma nic, nie? Jak już będzie kiedyś jakieś wspominka, no to tam nie będzie o czym pisać, nie? Wykwalifikowana gospodyni domowa, nie? No generalnie do tego się to sprowadza, bo jestem rzeczywiście, mam dobrą praktykę w prowadzeniu domu. Więc tak wygląda, ale w tym wszystkim właśnie nie idzie o to, co robisz. Kiedyś byłem przekonany, że to jest, że w tym się wyrażam, że to jest mi bardzo potrzebne, że ja się muszę spełnić przez to, jak wielkie rzeczy zrobię. A kongres jest dla mnie, ja się cieszę, to jest powód do dumy dla mnie, to jest jasne, nie? Że dzisiaj możemy się tutaj spotkać, że po raz dziesiąty, że w takiej liczbie i w takiej jakości ciągle, że to jest super. Ale z drugiej strony okazuje się, że za tym wszystkim jest jakiś, może być jakiś brak. Że to nie wypełnia całego świata. Nie wypełnia wszystkich aspiracji, ambicji człowieka, wszystkich pragnień człowieka. Także te wielkie rzeczy, które on robi, za którymi stoi, którym się oddaje. Ja odkryłem wartość codzienności. Piękno codzienności. Tej niepozornej, szarej, tej, która no właśnie ona ani medialna, ani jakoś szczególnie chciana dzisiaj. My ciągle byśmy chcieli jednak wielkich rzeczy. Na różnym poziomie i z różną intensywnością, ale chcielibyśmy ciągle czegoś ekstra, czegoś super. Nie? A okazuje się, że codzienność ona jest najbliższym, najnormalniejszym sposobem na to, żeby Bóg wszedł w nasze życie. I nagle się okazuje, że grzebiąc w tej marchewce, opiekując się zwierzakami, czy piorąc i albo gotując obiad, doświadcza się bliskości Boga. Zatem to, co wydaje się często, że nam przeszkadza, że powinno nam przeszkadzać, że to, co czasami staje się jakąś barierą dla nas i my się usprawiedliwiamy, utyskujemy, płaczemy, że właśnie że ta szarzyzna jest taka przytłaczająca, gdzieś tam w tej mądrości monastycznej okazuje się, że ta monotonia takiego codziennej troski o życie, że ona jest najskuteczniejszą, najlepszą furtką, przez którą Bóg wchodzi w nasze życie. I dzisiaj staję pośród was jako świadek takiego sposobu życia. To jest możliwe. Powiedziałem wam, że nigdy nic tak wiele mnie nie kosztowało w życiu, jak te 4 lata w klasztorze. Ale z drugiej strony też nigdy nie byłem tak blisko Boga, jak w klasztorze. Nigdy nie byłem z Nim w tak intensywnej zażyłości, jak jestem teraz. A nic się nie dzieje. Nic. Bo jest szara codzienność. Święty Benedykt mówi też o tym, że owoc pracy to ma być także wsparcie dla potrzebujących. To ma być także okazja do działań charytatywnych. I teraz, jeżeli mówię wam dzisiaj o tym, że codzienność ma ogromną wartość, ogromny potencjał i staje jako świadek tego, że to się spełnia, że to się realizuje, daj Boże, może wielu z was mogłoby tutaj stanąć i powiedzieć, u mnie też tak jest. To jeżeli taki staje pośród was, to tylko dzięki temu, że praca jako taka z założenia musi być do pogodzenia z życiem duchowym. To jest fundamentalna kwestia też u świętego Benedykta. Jeżeli praca przeszkadza mi w życiu duchowym, nie potrafię sobie tego wszystkiego dobrze ułożyć, no to wtedy zaczynam przegrywać. Święty Benedykt mówi, że z jednej strony mówi o takiej sytuacji, że jak usłyszymy dźwięk dzwonu wołającego na modlitwę, mamy wszystko zostawić. Tak jak jest. I iść na modlitwę. A jeżeli nie możemy, nie zdążymy, bo jesteśmy daleko od kaplicy, od oratorium, to mamy w tym miejscu, gdzie jesteśmy, klęknąć i się modlić. A z drugiej strony mówi, że gdyby ktoś z braci chełpił się swoją pracą, gdyby ona mu przynosiła szkodę duchową, wbiła go w pychę, to opat ma obowiązek pozbawić go tej pracy. Nawet jeżeli jest świetnym rzemieślnikiem, super zawodowcem i może przysporzyć klasztorowi mnóstwo pieniędzy za swoją pracę. Jeżeli wbija go w pychę, jeżeli jest zagrożeniem dla jego życia duchowego, to opat musi go pozbawić tej pracy. I dopiero wtedy, kiedy ma pewność, że ten się ukorzy i zrozumie, i będzie potrafił się dobrze zajmować tą pracą, owocnie dla swojego ducha, dopiero wtedy może go przywrócić jako tego rzemieślnika, który wykonuje tę pracę. Więc może fundamentalną kwestią, którą dzisiaj gubimy w opozycji do tej chciwości, do tego harowania, zachorowywania się na śmierć kosztem wszystkiego w naszym życiu tak naprawdę, jest po prostu umiar. Jest umiar, który nam gdzieś ucieka. To cnota, która nie jest dzisiaj w cenie. My ciągle dążymy do tego, żeby było na maksa pod każdym względem. A jak nie jest, to tak jakbyśmy tracili coś z życia. Jakby nie było warte takie życie przeżycia, bo nie jest na maksa. Bo nie jest tak super. Tyle niech będzie labora, teraz przejdźmy do ora. O modlitwie to będzie już tylko taki skrót, bo wielu z nas jest specjalistami w temacie. O tym wymiarze liturgicznym modlitwy i modlitwy prywatnej. Reguła mówi o tym bardzo wyraźnie, że mamy ten jeden rytm i drugi, że jeden z drugiego wynika i jeden do drugiego prowadzi, że to musi być synchronizowane. A to, co dla mnie osobiście było fenomenalnym odkryciem i także też bolesną na początku szkołą, to jest milczenie. To jest milczenie. Otóż wejście w milczenie i ciszę, jest tego w klasztorze bardzo dużo, milczenia i ciszy, także w kontaktach z nami, w pracy czy gdzieś tam na korytarzach, dbamy o to, żeby było wyciszenie, żebyśmy, jeżeli nawet się komunikujemy, to raczej szeptem, żeby tej atmosfery nie gubić. Ale jest też bardzo dużo po prostu milczenia. To milczenie, ono jest zawsze to zewnętrzne, które staramy się zachowywać jeden ze względu na drugiego, ale ono ma tylko pomóc w tym milczeniu wewnętrznym. Jakie są skutki milczenia? To, że my otrzymujemy pewną dyspozycję do modlitwy. Nie? Kiedy po prostu zamkniemy usta, zaczniemy milczeć i otworzymy się wewnętrznie na to milczenie, na ciszę wewnętrzną, no to wtedy wreszcie Pan będzie mógł do nas przemówić, czy my będziemy mogli go po prostu w tej ciszy usłyszeć. I powiedziałem o tym, że to mnie bardzo dużo kosztowało, na początku nawet nokautowało. Nie? Kiedy z tego pędu świata wchodzi się w tę ciszę, to ona aż fizycznie boli. To aż świdruje wewnętrznie, jest niemalże nie do wytrzymania. Kiedy wchodzisz do swojej celi, jest chłód, więc okno jest zamknięte, szczelne, jest absolutna cisza. Duży klasztor gdzieś na poddaszu, jest absolutna cisza. Minuta, dwie, pięć, godzina i tak kolejne dni. To jest bardzo bolesne. Potem oczywiście można też i do tego przywyknąć, jak do wszystkiego. I potraktować to w sposób naturalny. My już tego nawet nie zauważamy. W tej ciszy się już odnajdujemy i staje się ona dla nas w końcu czymś naturalnym, zwyczajnym. Ale na pewno milczenie i cisza pomagają wyostrzyć ten wewnętrzny słuch. Zaczynamy dostrzegać rzeczy, które wcześniej były umykały naszym zmysłom, także naszemu postrzeganiu temu duchowemu sercem. Myślę też o tym, że milczenie i cisza, one wpuszczają powietrze do naszego życia. Nagle mamy czym oddychać, nie jest tak ciasno i duszno. Że kiedy po prostu staje się ta przestrzeń wypełniona milczeniem, że my wtedy możemy tego duchowego powietrza nabierać w sposób dużo intensywniejszy. I to, co jest też bardzo pięknym owocem autentycznego milczenia i ciszy, którą warto praktykować, to jest dobre słowo. Tylko w milczeniu i w ciszy, w tej przestrzeni tylko rodzi się dobre słowo. I to pięknie wychodzi, kiedy my milczymy, kiedy często przygotowujemy się do naszej liturgii w milczeniu, kiedy naprawdę my już tego nie widzimy, ale jest tego dużo, a w którymś momencie zaczynamy razem śpiewać psalmy, recytować, ktoś czyta jakieś teksty pobożne. Wtedy rzeczywiście te słowa brzmią zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. Między ora a labora może się wydawać, że rodzi się pewne napięcie między tą codziennością zabieganą, zapracowaną, a tym tą rzeczywistością duchową, którą też mamy, chcemy realizować w naszym życiu. I myślę, że w tym napięciu, rozwiązaniem tego napięcia jest świętowanie. To właśnie świętowanie sprawia, że moja praca zaczyna być dla mnie, mieć dla mnie głębszy sens, może mieć dla mnie głębszy sens. To świętowanie, czyli oddanie czasu Bogu, najpierw Jemu. To ono sprawia, że cała ta moja perspektywa, mój sposób myślenia zaczyna się zmieniać. Jeżeli ja świętowanie ograniczę tylko do odpoczynku, to siebie ograniczam do zwierzęcia. Zwierzęta tylko pracują i odpoczywają i w takim rytmie spędzają całe życie. Tylko człowiek potrafi świętować. Czyli zatrzymać się po to, żeby otworzyć się na transcendencję, żeby to, co codzienne, zwyczajne, wybrzmiało z tą wyjątkową siłą, którą ma. Tylko, że my tego nie potrafimy dostrzec, a potem przez to i przeżyć. I dopiero w momencie, kiedy zaczynam świętować, my mamy taki naturalny rytm 6 dni pracy, 7 dnia odpoczynku. Zaczynamy od pierwszego dnia odpoczynku i potem pracujemy. Ale w tym rytmie pracy i odpoczynku, pracy i świętowania, niedzielnego świętowania, tu się może spełnić i nabieramy właściwej perspektywy. W przeżywaniu i w przyjmowaniu rzeczywistości. Więc jeżeli jesteśmy zmęczeni, znużeni, jeżeli jesteśmy przytłoczeni codziennością, pogubiliśmy perspektywy, kierunki, to może dlatego, że przestaliśmy świętować. Może właśnie dlatego. Gdzieś nam to wszystko umknęło i z tego powodu mamy problem. Nie będę rozwijał motywu świętowania, zostawię to moim znakomitym następnym prelegentom. Ja przejdę teraz do drugiego hasła, które zawarłem w tytule Ordo et Pax. Ono już jest dużo mocniej zakorzenione w naszej benedyktyńskiej regule. To Ordo et Pax jest związane z pewnym realizmem. To było też moje zdumienie, kiedy wczytałem się w świętego Benedykta, kiedy zacząłem uczyć się jego duchowości, najpierw teoretycznie, a w końcu też na szczęście i praktycznie. Otóż jest on niesamowitym realistą w spoglądaniu na człowieka, na mnicha, na relacje między ludźmi i na organizację całego życia duchowego i praktycznego w klasztorze. Niezwykły realizm. To znaczy, i to jest podstawa tego ordo, tego ładu, z którego słyną benedyktyni. Ład. Ordo to zgoda na to, co jest i jakie jest. Ja przyjmuję rzeczywistość taką, jaką ona jest. I wtedy nie muszę boksować się z rzeczywistością. Nie muszę tłuc głową o ścianę. Tylko najpierw po prostu staram się rozczytać to, co mam. Kim jestem, jaki jestem. I to są takie może trzy podstawowe poziomy, w których my możemy siebie określać. I ten realizm byłby bardzo wskazany. To liczenie się z prawami natury. To nasze środowisko naturalne. To kondycja zdrowotna, troska o zdrowie i o to, w jakiej kondycji żyjemy. To też pewna przestrzeń naszego życia, w której potrzebujemy. Ta przestrzeń, w której my mamy się wyrażać, w którym żyjemy. Nie? To przyjąć rzeczywistość taką, jaką ona jest w tym wymiarze. Drugi poziom to są więzi, to są prawa. Prawa, które rządzą relacjami, które są dla nas najważniejsze. W małżeństwie, w rodzicielstwie, w przyjaźni. Jeżeli nie nauczę się budowania więzi, jeżeli ja nie pielęgnuję relacji, jeżeli będzie brakować czułości w mojej miłości, to jest rzeczą oczywistą, że to będzie umierać. Że to się będzie musiało skończyć. Że w pewnym momencie będziemy sobie obcymi ludźmi. Więc ten realizm i ta prawda o tym, czego potrzebują relacje, więzi, które tworzę, ona też jest w naszym życiu fundamentalną kwestią, żeby ten porządek, ten ład wprowadzić. I wreszcie też pewien realizm w przyjmowaniu własnej kondycji. To powiedzmy, że są to jakieś prawa, które rządzą mną jako konkretną osobowością. Mam pewną historię, mam pewien temperament, mam pewien charakter, który jest owocem i najpierw wychowania, potem samowychowania. Im więcej wiem o sobie, tym lepiej. Pamiętam, myślę, że każdy z nas to jakoś przeżywał w seminarium. Na pierwszym roku zrobił nam nasz ojciec duchowny test osobowości. Taki podstawowy. Na temperament. Dla mnie, 19-latka, wtedy to było objawienie, to było olśnienie. Bo nagle się okazało, że ktoś mi powiedział, czarno na białym, jaki ja mam potencjał, jakie mam ryzykowne sytuacje w mojej psychice, w moim temperamencie właśnie, ale jakie są też i moje mocne strony. Podstawowa kwestia, nie? Która potem, na której ja muszę bazować, żeby myśleć o tym, w co się angażować, jak się angażować, nad czym pracować. Także w tym całym wymiarze życia duchowego, budowania relacji. Jeżeli ja nie znam Ciebie, kim Ty jesteś, w tym fundamentalnym wymiarze, to temperament, pamiętajmy, rodzimy się z tym, to nie jest tak, że to ode mnie cokolwiek zależy. Mam taki, a nie inny i koniec. Ale ja mogę się go nauczyć. Ja mogę umacniać rzeczy porządne, wspaniałe, te, które są dla mnie istotne, ważne, a mogę korygować także te, które są słabymi stronami mojego temperamentu. Ale ja muszę to wiedzieć. Jak ja to wiem, jak to jest fundamentalne, ta fundamentalna wiedza jest mi dana, no to wtedy nie ma problemu. Ten ład będzie mi łatwiej budować w moim życiu. I Pax. Ordo et Pax. Ład i pokój. Ład i pokój. W Starym Testamencie, siostry i bracia, w Starym Testamencie tym podstawowym słowem wyrażającym pokój to jest szalom. Szalom, a co za tym idzie, to harmonia, to pomyślność, to szczęście, to bezpieczeństwo, ale to jest ciągle, chciałoby się powiedzieć, pobożne życzenie. Pobożne życzenie, bo spełnienie tego szalom to era mesjańska. Kiedy przyjdzie Książę Pokoju, On przyniesie spełnienie tego pobożnego życzenia. On przyniesie ten prawdziwy, wypełni ten prawdziwy szalom. Dla nas jest sprawa jasna. Jezus Chrystus, w Nim dokonuje się to spełnienie. Książę Pokoju. On jest naszym pokojem i ten pokój zostaje ogłoszony przy Jego narodzeniu. Tak się On realizuje. Warto sobie przypomnieć też o tym, że pokój, o którym mówi święty Benedykt, który jest wpisany w nasze hasło, to jest też dar zmartwychwstałego. Więc do niego się przychodzi potem pokój. Jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, zaangażowanymi w wierze i jest nam łatwiej ten kierunek znaleźć. Pytanie, czy z tego korzystamy? Na ile z tego korzystamy? On daje nam i objawia swoje rany właśnie po to, żebyśmy my mogli wejść w tą tajemnicę tacy, jacy jesteśmy, prawdziwi. Bo jeżeli mówimy o prawach osobistych, jeszcze wrócę do tego wątku, to jednym z podstawowych praw jest prawda o tym, że jesteśmy egzystencjalnie poplątani, że jest w nas dobro i zło, że nie jesteśmy doskonali. Im szybciej sobie to uświadomimy i zgodzimy się na to, my sami, ale także nasz małżonek, nasza małżonka uzna to w nas, tym mniej skomplikujemy sobie życie. Za każdym razem, kiedy siebie albo drugiego idealizujemy, ogromnie dużo ryzykujemy. Możemy przegrać całe życie. W naszym życiu do końca będzie pszenica i chwast. Zawsze. Zawsze trzeba się z tym liczyć, że mamy prawo do słabości. Że nasza grzeszność jest wpisana w naszą kondycję. I właśnie dlatego, kiedy Pan przynosi pokój, to przynosi go w tym znaku także zachowanych swoich ran. Żebyśmy mieli pewność, że także nasza bieda, nasza słabość jest odkupiona, jest zbawiona. To znaczy, że także w tej słabości, w tym ograniczeniu, w tej biedzie swojej, w tym poranieniu swoim, w grzechu też, On przychodzi i mówi, ja chcę, ja już Cię zbawiłem w tym. Jesteś mój także w tym. Że to myślenie takie, że jak ja jestem doskonały, że jak wszystko się u mnie układa, to Pan Bóg jest ze mnie zadowolony, że ja wtedy łatwiej do Pana Jezusa, że jak wchodzę do kościoła, to powinienem całe swoje życie zostawić za progiem, a wejść jakiś taki sztuczny, udawany, nieautentyczny. To grozi każdemu z nas, bo rzeczywiście Chcemy o sobie myśleć lepiej, niż wiemy, że jesteśmy. Chcemy, żeby inni nas tak lepiej postrzegali, niż nam się wydaje, że zasługujemy. No dobra, co do ludzi, możemy czasami mieć z tym problem. Żeby być szczerymi, otwartymi, bo mogą to wykorzystać przeciwko nam, ale nie wobec Niego. Właśnie dlatego On staje jako ten, który przynosi pokój i mówi: Ty potrzebujesz tego pokoju ode mnie, ja chcę Ci go dać. Tylko jeżeli Ty możesz go przyjąć tylko wtedy, kiedy się zgodzisz na to, że jesteś słaby i że nie ma w Tobie pokoju. Przez Twoje poplątanie, przez Twoją grzeszność, przez Twoją historię, przez Twoje rany, przez to wszystko, co gdzieś tam kryjesz głęboko w swoim życiu. Zatem to wejście w tę relację z tym, który przynosi pokój, jest dla nas bardzo bezpieczne. I to nasze zwariowanie, takie to zniecierpliwienie w naszym życiu, to budowanie bardzo często, tak jakby wszystko zależało od nas, że ono zaczyna mieć inne umocowanie właśnie wtedy, kiedy ja pozwalam Jemu pokochać się takim, jakim ja jestem naprawdę. Ja przyjmuję tę miłość bez reszty, od Niego pochodzącą. I to przynosi faktycznie pełny pokój i spełnienie w moim życiu. I tak dochodzimy do trzeciego tajemniczego skrótu, który umieściłem w tytule tego przedłożenia. Ut in omnibus glorificetur Deus. Czyli aby we wszystkim Bóg był uwielbiony. Ordo, ora, pax, to wszystko ma jeden sens. Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony. Bardzo zaskakujące, że taka piękna maksyma jest przez świętego Benedykta umieszczona na końcu 57 rozdziału jego reguły, w którym on opowiada o rzemieślnikach klasztornych, o tym, że jeżeli coś wytworzą, to powinni sprzedać nawet trochę taniej, niż mogą to zrobić świeccy, właśnie po to, żeby we wszystkim Bóg był uwielbiony. Taka piękna maksyma mogłaby nam się kojarzyć raczej z taką jakąś wzniosłą okolicznością, służbą pańską, modlitwą, może jakimiś psalmami, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony, a tutaj nie. O tym, w jaki sposób rzemieślnik klasztorny ma sprzedawać swoje wyroby. Otóż to bardzo piękna intuicja świętego Benedykta, w której chce powiedzieć, że nie ma takiej rzeczywistości w życiu człowieka, która miałaby być wyłączona z tej właśnie fundamentalnej zasady, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony. I tak dochodzimy do tego, od czego zaczęliśmy, do naszej labora. Czyli do tego, co wypełnia w dużej mierze naszą codzienność. Bo to i praca zawodowa, i ta praca domowa wokół rodziny, utrzymania gospodarstwa domowego. Jeszcze raz do tego wracamy. Nie ma niczego, także zwyczajnego, co byłoby obce Panu Bogu. Pan Bóg chce wejść w każdą historię naszego życia, w każdy aspekt naszego życia. Chce tam wejść i tam być. I chce odbierać chwałę. To jest piękne i to jest możliwe pod jednym warunkiem. Że będziemy się ćwiczyć w uważności. Musielibyśmy znowu wrócić do modlitwy, do tego milczenia, do tego wewnętrznego skupienia, które nam dzisiaj przychodzi ogromnie trudno. To jest fakt. Bo jeżeli jestem uważny, to ja też będę dostrzegał Pana w moim życiu. Jeżeli ja wewnętrznie jestem uważny, to znaczy otwarty na Jego obecność, to znaczy, że ja będę żył w Jego obecności. I dlatego mogę być szczęśliwy, dłubiąc dzisiaj marchewkę. To właśnie dlatego, nie dlatego, że realizuję wspaniałe, wielkie rzeczy, bo takich nie realizuję. Bo robię rzeczy do bólu normalne, zwyczajne, jak miliardy ludzi na świecie. Natomiast to, co sprawia, że to wszystko ma sens dla mnie dzisiaj, Cypriana, w przeciwieństwie do tego, czym i jak żył Roman, to wszystko rozgrywa się właśnie w tym doświadczeniu, w tej obecności. Jeżeli jest dokonywane w obecności Bożej, to już bez znaczenia, czy zrobię następny kongres, czy będę dalej prał i gotował, dokonuje się to najwięcej. Moi drodzy, codzienność zatem staje się wspaniałą, niepowtarzalną i wartą przeżycia za każdym razem, kiedy dostrzegamy w niej Boga bliskiego, zaangażowanego. A On taki jest, tylko nie zawsze Go takiego widzę. Nie zawsze jestem gotowy na to, aby Go takiego spotykać. Powiecie, no dobrze, ksiądz, zamknąłeś się w klasztorze, odciąłeś się od tych wszystkich różnych historii, które cię tutaj rozpraszały w tym świecie, a my co mamy zrobić? No więc może tak, jakby trochę prostując. Pewnie zamknąłem się w klasztorze, czy inaczej Pan Jezus mnie zamknął w klasztorze. Zamknąłem się w klasztorze, to prawda, odcięty jestem od różnych aktywności, które wypełniały moje życie, zanim wstąpiłem do klasztoru, to prawda. Natomiast okazało się, że w klasztorze, i to jest jakby też odpowiedź na pytanie, dlaczego tak wiele mnie to kosztuje, skoro mówię, że jest tak tam pięknie. Otóż w klasztorze wszedłem w relacje tak bliskie i tak intensywne, jak nigdy wcześniej w życiu. Uśmiecham się i mówię, że dzisiaj, kiedy głosiłbym rekolekcję czy konferencję dla narzeczonych czy małżonków, to wiedziałbym wreszcie, o czym mówię. Kiedy jesteś z kimś non-stop, 24 na dobę, jesteś tak blisko, że nie da się go minąć, że nie da się go pominąć, że nie można go wykluczyć ze swojego świata, nawet wtedy, kiedy ci nie pasuje. Nawet wtedy, kiedy jego obecność jest dla ciebie trudna, wymagająca. A on jest. I zawsze będzie. To jest stałość. To jest fenomenalne u Benedykta. On mówi o tej stałości, o tym zatrzymaniu się w jednej wspólnocie, zakorzenieniu w jednej wspólnocie. I on mówi, to jest szkoła miłości pańskiej. Że to jest prawdziwa szkoła miłości. Życie we wspólnocie. Wy macie małżeństwo i rodzinę. Jako ksiądz diecezjalny, a tym bardziej, który miał akurat takie zadania, a nie inny, nie wiedziałem, co to jest. Bo jak chciałem być z ludźmi blisko, to byłem. Jak chciałem być na odległość, to miałem dystans. Jak z kimś nie było mi po drodze, to po prostu unikaliśmy siebie nawzajem. Dlatego tak wiele mnie kosztują relacje. Ale też jestem przekonany, że one najmocniej rozszerzają serce. No a to dopiero świadczy o jakości życia. Pewnie tak. Już kończę. Codzienność. Codzienność jest trudna, jest wymagająca. Pan minister wspomniał o tym, jak cierpieliśmy, czyście cierpieli, z powodu tego, że nagle ta intensywność relacji, zamknięcia w domu, całej rodziny była tak mocna, że zaczynała boleć. Bo może dlatego, że przypominamy w naszym życiu, także w budowaniu relacji, i to jest taka przestroga na zakończenie, takich mnichów, o których mówi święty Benedykt zaraz na początku w rozdziale o czterech rodzajach mnichów. I mówi o tych, którzy są obrzydliwi. Obrzydliwi są tacy, którzy są sarabaitami, czyli żyją według własnych reguł, i żyją zasadami świata. To są ludzie, którzy sami sobie są sterem, okrętem, żeglarzem. Sami decydują, co jest dobre, co jest złe, jak im się podoba. Tacy mnisi w jego czasach też byli i on uważał, że jest to wielkie nadużycie. I jeszcze takie drugie ostrzeżenie, żebyśmy nie przypominali w budowaniu relacji, w mentalności girowagów. Tak o nich mówi. To są takich to byli tacy wędrowcy, wędrowni mnisi, którzy tutaj spędzili kilka dni, tam spędzili kilka dni, tutaj się coś tam zatrzymali, tutaj coś posłuchali, tam coś pojedli. On mówi, to nie, to nic dobrego. Oni szukają tylko samozadowolenia, nic poza tym. Natomiast tym wspaniałym i zaprawionym w boju mnichem jest ten, który właśnie we wspólnocie, pod regułą i opatem, w posłuszeństwie przeżywa swoje życie. Moi drodzy, opowiedziałem wam o tym wszystkim, dlatego, że ta droga, którą proponuje święty Benedykt, ta filozofia codzienności, przeżywania Boga w codzienności, przyjmowania i cieszenia się codziennością, jest uniwersalna, bo to jest po prostu Ewangelia. Reguła, ona przekłada to w szczegółach na nasze monastyczne życie, ale mamy całą rzeszę oblatów, czyli świeckich, którzy żyją naszą duchowością. I oni są dowodem na to, że jest to do zrealizowania. Więc na zakończenie zachęcam was do tego, aby trochę postudiować, aby sprawdzić, aby poszperać. Może się okazać, że to jest duchowość, która dzisiaj może was inspirować, która wam może pomagać w przeżywaniu codzienności. Dziękuję serdecznie za uwagę.